Witam Państwa, Lech Pilarski. Jak odmraża się turystyka, hotelarstwo i gastronomia? Zmienione przepisy obowiązują od poniedziałku. Możemy bywać w hotelach i innych kompleksach wypoczynkowych. Mogą być wesela, ale wszystko w ograniczonej formie, bo obostrzenia epidemiczne nadal obowiązują. Czy w tym roku będziemy mieli wakacje z zagranicznymi wojażami i w dużych obiektach, czy jednak zwyciężą pobyty krajowe w izolowanych, kameralnych obiektach albo pojedynczych kwaterach? Czy wygranym będzie agroturystyka ze swojskim jedzeniem i dystansem społecznym charakterystycznym dla wsi? Czy dzieci będą mogli pojechać na kolonie i obozy, szczególnie te zabukowane? Na te i inne pytania będziemy dzisiaj szukali odpowiedzi w programie. Zapraszam. Do tej piosenki wrócimy. Będę prosił uczestników dzisiejszego programu o skomentowanie wydarzeń z tejże piosenki. A naszymi gośćmi są dzisiaj Emilia Andrzejewska, właścicielka baristacji i kompleksu Maciejówka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Andrzej Burkiewicz, dyrektor hotelu Warszawa w Augustowie.
Dzień dobry, witam.
Oraz Krzysztof Matys, właściciel autorskiego biura podróży w Białymstoku.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
To może zaczniemy od sytuacji, panie Emilio, pozwoli pani, że zaczniemy od największego obiektu, czyli pan Andrzej Burkiewicz. Jaka jest obecnie sytuacja, jak udaje się przetrwać pandemię?
Powiem, że no, budzimy się do życia. Tych rezerwacji może nie jest tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale one z dnia na dzień jest coraz więcej. Oczywiście maj to jeszcze jest poziom rzędu 10% tego, co było w zeszłym roku. Czerwiec już wygląda trochę lepiej. To jest gdzieś w granicach 20%. Lipiec, sierpień jest tutaj takim wskaźnikiem, powiedziałbym, bardziej pozytywnym, bo sięgamy już 50% rezerwacji rok do roku i one cały czas przybywają. A to się chyba wiąże z tym, że otwarcie obiektów hotelowych jest bardzo ograniczone, bo my tylko i wyłącznie możemy gości przyjmować do hotelu i serwować posiłki do pokoi. Nie możemy niestety udostępnić ani restauracji, ani ogródków, ani spa, tudzież innych towarzyszących usług, dlatego ta ilość rezerwacji na ten moment jest dość mała i słaba.
Czyli jednak pewne perspektywy są, czy te ograniczenia nie mogłyby być poluzowane tak, żebyście na przykład mogli uruchomić ogródki?
Znaczy zdecydowanie cała branża, zresztą tutaj Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Harmony Polish Hotel, organizacje skupiające małe, większe, duże hotele apelowały do ministerstwa i do pana premiera, żeby jednak te restauracje, oczywiście zachowując rygory bezpieczeństwa, były otwarte, bo ja tak prawdę mówiąc, jak patrzę, co się dzieje w centrach handlowych, w centrach budowlanych, gdzie setki ludzi obok siebie przechodzą, wychodzą, na parkingu nie ma wolnych miejsc i tutaj nie widzi się żadnego zagrożenia, natomiast w hotelu, gdzie my pilnujemy tych gości, gdzie ich rejestrujemy, wiemy kto jest, wiemy jakie zasady, bo są też wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
No właśnie, bo na waszej stronie internetowej ta przebitka pod nazwą COVID-19 jest bardzo agresywna i w każdym miejscu, na każdej podstroniczce się uaktywnia, wbijając nam jednak do głowy pewne zasady.
Tak, ponieważ myśmy już te procedury bezpieczeństwa wdrożyli jeszcze przed wytycznymi, które opublikowało Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektor Sanitarny w ramach Harmony Polish Hotels i one nawet były bardziej rygorystyczne niż te, które są w tych wytycznych. Więc my jesteśmy do tego przygotowani. Hotel nigdy się nie zamknął, nigdy nie był zawieszony operacyjnie. My przyjmowaliśmy gości w delegacji. Oczywiście były to śladowe ilości, bo to było nie 3-4 gości w ciągu tygodnia. Niemniej jednak hotel cały czas działa. Teraz na przykład na ten weekend mamy około 20 osób. No goście są uprzedzeni, że tylko i wyłącznie będą mogli mieć serwowane posiłki do pokoju, ale mimo wszystko mówią, że oni już chcą gdzieś wyjechać, chcą odpocząć. Widać, że ta chęć wyjazdu, odpoczynku jest taka no, dość duża, natomiast no, my niestety musimy działać w określonym zakresie.
I zgodnie z przepisami. Teraz Emilia Andrzejewska, jak u pani?
No tutaj zgodzę się z przedmówcą. U nas wygląda to bardzo podobnie. My jesteśmy troszkę innym obiektem, bo bardziej bym nazwała, że jesteśmy takim kompleksem jakby takich obiektów noclegowych, bo mamy zarówno domki wolnostojące całoroczne, jak i karczmę, nad którą są pokoje. Również całą willę do wynajęcia, więc jakby my jesteśmy zupełnie innym obiektem, dużo przestrzeni, wszyscy są jakby, wszyscy goście są od siebie oddaleni, że tak powiem, w bezpiecznych odległościach.
Na pewno uda się zachować ten przelicznik, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.
Tak, u nas zdecydowanie ten przelicznik da się zachować. Sytuacja wygląda bardzo podobnie. Rezerwacje już ruszyły. Również się budzimy, tak jak tutaj Puszcza Knyszyńska się budzi do życia, tak i my się budzimy. Rezerwacje, bym powiedziała, bardzo spontaniczne wręcz, które mnie trochę zaskakują, bo jakby nauczona jestem tym naszym sezonem zeszłorocznym, że te rezerwacje napływały z jakimś pewnym wyprzedzeniem tygodniowym, kilkudniowym.
W tej chwili widzę jakby taki ad hoc i od ręki.
Taki entuzjazm jakby w ogóle ludzi, którzy właśnie, tak jak pan wspomniał, chcą wyjechać, chcą gdzieś się wyrwać i na przykład miałam wczoraj telefony, że państwo już są w drodze, już wyjeżdżają z Krakowa i pytają, czy oni mogą przyjechać i czy mamy wolne miejsca, więc to wręcz w taki sposób te poluzowania tych wszystkich przepisów zadziałały. No i nadal mamy gości,
którzy... To jest także sygnał, że pewna atmosfera w domu się tak zagęściła, że lepiej wyjechać i ją trochę rozładować.
Tak, dokładnie. No i plus mamy też gości, którzy jednak przyjeżdżają cały czas pracować zdalnie.
To nawet takie sytuacje się zdarzają. Tak, czyli wynajmuje ktoś domek, miejsce u państwa i stamtąd melduje się w pracy, jak gdyby nigdy nic.
Dokładnie tak. W tej chwili też mamy dwie takie pary, gdzie jakby tutaj panowie pracują, pan akurat jeden pracuje zdalnie od 8 do godziny 16 i po godzinie 16 tutaj jakieś wycieczki są uskuteczniane, tak, zwiedzanie okolic i ciekawych miejsc, więc taka forma wypoczynku też się jakby zdarza. Jeżeli chodzi o wyżywienie, również tak, no tutaj się trzymamy tych zasad jak najbardziej, serwujemy śniadania w koszach takich, to są tak zwane kosze śniadaniowe, które dostarczamy pod drzwi domku bądź też pokoju do samodzielnego przygotowania.
Tak to wygląda w nieco mniejszej formie, jeśli chodzi o działalność hotelowo-gastronomiczną. A jak w branży turystycznej, Krzysztof Matys?
Pierwsi odczuliśmy skutki, pewnie ostatni będziemy z tego kłopotu wychodzić. Tak jest, no u nas sprawa jest o tyle trudniejsza, że przecież zamknięte są granice, nie latają samoloty, to a propos biur podróży, tych większych operujących na dalszych kierunkach, największą trudnością na dziś stanowi chyba to, że nie ma żadnej mapy drogowej z datami, choćby w przybliżeniu, to znaczy nie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę niczego zaplanować. Bo nie wiemy, czy za 3 dni minister zdrowia na konferencji nie ogłosi, że zaraz granice zostaną otwarte.
No ale teoretycznie do 9 maja są zawieszone loty. Czy tak do końca jest maja?
Nie, różnie. Oczywiście bardzo, bardzo różnie. To zależy od linii lotniczej. Tutaj linie lotnicze robią to na własną rękę. LOT niedawno zawiesił połączenia do końca maja, ale są takie linie lotnicze operujące z Polski, z Warszawy, które w drugiej połowie maja latają. Jeśli rząd nie zamknie granic, tak powiedzmy, z dnia na dzień znowuż. Więc tutaj nie sposób mówić o jakimkolwiek planowaniu. Jest to o tyle istotne, że przecież w turystyce międzynarodowej nie dzieje się nic z dnia na dzień. Rezerwacje, uzgodnienia, bilety lotnicze, hotele, etc. To wszystko się robi z wielotygodniowym, czasami wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Inne kraje turystyki w tych krajach też wpadły w stan uśpienia i hibernacji i też się nie obudzą z dnia na dzień w momencie, kiedy nam przyjdzie do głowy, nam w sensie, nam Polakom i naszemu rządowi, że można turystykę, również tę zagraniczną, odmrażać. No, w tym przypadku w sumie nie dzieje się nic, co byłoby zaskakujące, tak? To znaczy oczywiście, że i tak zakładaliśmy od tygodni, że pierwsza do życia będzie się budzić turystyka lokalna. No bo to będzie najłatwiej zrobić.
Region... No, no właśnie, jak pan sądzi, czy Polacy będą chcieli jednak mimo wszystko wyjeżdżać za granicę przy tej całej niepewności, przy takich sytuacjach, że z dnia na dzień może nastąpić zaostrzenie przepisów, powrót do zaostrzonej kwarantanny, no i związanych z tym reperkusji, czy raczej Polacy skupią się z tego względu na rynku lokalnym, rynku krajowym albo na pobliskiej zagranicy?
To wszystko oczywiście zależy od kolejnych komunikatów ministra zdrowia. Prawda? Bo jeśli ewentualne podróże zagraniczne, samolotowe czy autokarowe, czy własnym transportem, jakiekolwiek, będą obwarowane istotnymi obostrzeniami typu kwarantanna obowiązkowa po powrocie albo innymi, certyfikaty zdrowotne, sprawdzanie zdrowia na granicy, na lotniskach. No już w tej chwili mamy wysyp pomysłów. Lotniska w świecie uruchamiają jakieś kioski jednoosobowe.
Do dezynfekcji.
Tak jest, które nas odkażają, albo jednoosobowe kioski, które bardzo szybko badają stan naszego zdrowia, prawda? Więc jest też pytanie, ile jesteśmy w stanie jako turyści, na ile zrezygnować z prawa do prywatności na przykład, ale też do zwykłego komfortu i do beztroski podróżowania. W związku z tym, no oczywiście przewidujemy, że ta turystyka międzynarodowa, a szczególnie międzynarodowa masowa, ruszy jako ostatnia w pierwszej kolejności i tu nikt nie będzie zaskoczony, jeśli również turyści, którzy często wybierają wyjazdy zagraniczne, teraz przez tych kilka najbliższych miesięcy wybiorą wyjazd, no, na przykład do Augustowa.
Też mamy taką nadzieję, czy w to miejsce wejdzie agroturystyka, inne formy pobytu w naszym kraju. Do sprawy powrócimy za chwilę, a teraz zapowiadana piosenka. Słuchają państwo wersji lokalnej. No właśnie, jak zbudzimy się z tego pandemicznego snu, o tym dzisiaj rozmawiamy, czyli o turystyce, hotelarstwie, gastronomii. Naszymi gośćmi są Emilia Andrzejewska, właścicielka baristacji kompleksu Maciejówka, Andrzej Burkiewicz, dyrektor hotelu Warszawa w Augustowie oraz Krzysztof Matys, właściciel autorskiego biura podróży w Białymstoku. Pani Emilio, marzenia, rozmarzyła się pani przy tej piosence?
Bardzo, powiem panu, że naprawdę bardzo. Już to oczami wyobraźni widziałam to wszystko, co tam się dzieje w tej piosence.
No ale to także no, pewne marzenie, jeśli chodzi o powrót, o odmrożenie tej całej sytuacji, która dotknęła branżę turystyczną.
No jest to pewne marzenie. No teraz jakby takie no, trochę gdzieś tam cień nadziei się pojawił i to, że zaczyna być chociaż trochę normalniej, że my jakby no już zaczynamy, że tak powiem, odkurzamy te pokoje w cudzysłowie i że ci goście są, że ten ruch się pojawia, że jest większe zainteresowanie, no to sprawia, że faktycznie jakieś takie przynajmniej w jakimś stopniu poczucie normalności jest i one też pozwala tak na co dzień funkcjonować. No i też bardziej też jakby ze swojej strony, jakby ja mówię ze swojej strony, tak? Mi też to daje dużo motywacji do takiego promowania, do bardziej ruszania social mediów, do pokazywania też okolic. Jakby widać, że, no, no, że ci ludzie po prostu są bardziej zainteresowani. Jeżeli chodzi o biura podróży, no na tym, jakby na działalności biur podróży się nie znam, ale tak sobie pomyślałam, jak pan wspominał o tej działalności zagranicznej, że może to jest jakiś taki fajny moment na pewną jakąś kreatywną współpracę z miejscami lokalnymi, bądź też miejscami w Polsce.
No właśnie, panie Emilio, bo zaglądam tutaj na stronę internetową Ministerstwa Rozwoju i między innymi proponuje się branży turystycznej wydłużenie terminu na zwrot pieniędzy klientowi po odstąpieniu od umowy, zaoferowania klientowi vouchera, obniżenie kosztów zawarcia umowy gwarancji i ubezpieczenia na rzecz podróżnych w tymże roku. To takie trzy dosyć istotne. I tutaj no, taka ściślejsza współpraca z biurami podróży, żeby ewentualnie, no dobra, nie chcecie jechać za granicę, nie chcecie, mogę wam później wypłacić, no to na przykład w ramach rekompensat proponuję współpracę z tą i z tą firmą, ale tu na miejscu w kraju.
Dokładnie, no tak od razu mi gdzieś tam się właśnie taka żarówka pomysłów zapaliła w głowie, że faktycznie mogło być to fajne i ciekawe pole na ruszenie turystyki w Polsce, no, która jest naprawdę ciekawa. Ja też podróżuję osobiście, tak z plecakiem uwielbiam podróżować, więc dla mnie to jest też prywatnie straszna udręka, że ja nie mogę kupić biletu po prostu i polecieć tam, gdzie mi się podoba, ale zaczynam odkrywać też uroki polskie i gdzieś tam szperam na razie w sieci, szukam fajnych miejsc, odkrywam też uroki jakby Puszczy Knyszyńskiej i w ogóle jakby Podlasia, tej takiej części bardziej jakby wschodniej. I powiem Państwu szczerze, że jestem też zachwycona i zadziwiona, bo co prawda w Maciejówce jakby jesteśmy, zarządzamy tym miejscem półtorej roku, mimo tego, że to miejsce funkcjonuje już prawie od 20 lat, to jakby ta gdzieś tam przestrzeń tej Puszczy Knyszyńskiej mnie zadziwia za każdym razem. Tak jak Majówka też odkryliśmy parę ciekawych miejsc, jest w ogóle też aplikacja na telefon, na Androida, która pokazuje takie perełki, które można odkryć, więc ja myślę, że może dla biur podróży to jest jakaś fajna przestrzeń do trochę zmienienia formy działania.
Ale czy także dla takich większych kompleksów, jak na przykład w Augustowie, Andrzej Burkiewicz?
Znaczy ja powiem w ten sposób, że my z biurami podróży współpracujemy od wielu, wielu, w zasadzie od samego początku. W tej chwili nawet jest inicjatywa, żeby poszerzyć to i wiem, że są rozmowy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego z Polską Izbą Turystyki.
W jakim kierunku?
No właśnie w takim kierunku, o którym mówimy, żeby trochę przekierować, skoro nie można wysyłać gości za granicę, to wysyłajmy tych gości naszych tu krajowych do lokalnych obiektów turystycznych, hotelowych, tudzież innych, noclegowych. I myślę, że to jest jakaś droga. Oczywiście ona nie załata tej całej dziury, bo wiadomo, że ta wyjazdówka była dość mocna i cieszyła się powodzeniem. I Polacy chcą wyjeżdżać, pewnie będą wyjeżdżać. Natomiast ja uważam, że ten rok to raczej będzie rokiem już straconym na planowanie sobie wyjazdów zagranicznych. Bardziej te wyjazdy będą ukierunkowywane na rynek lokalny, czyli mamy morza, mamy góry, mamy jeziora, więc mamy gdzie tych gości przyjmować. I to jest szansa i dla jednej, i dla drugiej strony. Oczywiście te wakacje już nie będą tak wyglądały, jak wyglądały rok temu.
I jak w tej piosence.
W tej piosence, tak, tłumy na parkiecie, to na pewno tego nie będzie. Nie będzie tej wielkiej muzyki i tańców hulanek. Natomiast myślę, że w przyszły rok to będzie takie odbijanie się już poważniejsze. Pod warunkiem, że coś się nie wydarzy po drodze, bo mówi się o nawrocie koronawirusa jesienią. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że raczej będziemy bardziej się rozwijać i tych gości przyjmować w naszych obiektach. Ja myślę, że ten rok to będzie gdzieś w granicach, ja mówię to oczywiście o hotelach, że to będzie gdzieś w granicach 50%, mówię tu o lipcu i sierpniu, 50% tego, co było w zeszłym roku i to też pod takim warunkiem, że będziemy odblokowani, jeżeli chodzi o te usługi towarzyszące, typu chociażby gastronomia, ale tutaj też myślę o basenach, myślę o spa, o tych wszystkich atrakcjach, dla których goście przyjeżdżają, no bo umówmy się, że gość jadąc nawet do tego Augustowa, do najlepszego z obiektów, którego by sobie wybrał, to siedzenie w pokoju i patrzenie z balkonu na jezioro to nie jest wielka atrakcja.
Jeszcze pana zapytam, bo w tym programie wsparcia dla firm z powodu pandemii czytam między innymi postojowe w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego, zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy, pożyczka do 5 000 na okres 12 miesięcy z możliwością umorzenia, dopłata do wynagrodzeń pracowników w wyniku przestoju firmy do 50% wynagrodzenia minimalnego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia, zawieszenia prowizji i innych świadczeń. Czy ten pakiet umożliwia przetrwanie w troszeczkę lepszej kondycji owej pandemii?
Znaczy zdecydowanie tak, tam co prawda te 5 000 dotyczy mikroprzedsiębiorstw.
Ja głównie.
Tak, ja jestem w tej grupie małych, średnich przedsiębiorstw i tutaj hotel nasz skorzystał z wielu dróg pomocowych, że tak się wyrażę. Myśmy skorzystali akurat z tej drogi 40-40-20, czyli po stronie hotelu 40% wynagrodzenia, 40% wynagrodzenia wziął Wojewódzki Urząd Pracy i 20% wzięli na siebie pracownicy, czyli obniżając to wynagrodzenie, ale przez to udało nam się nie zwolnić żadnego pracownika. Chcę tylko podkreślić, że u nas pracuje 43 osoby średnio z roku, natomiast w okresie sezonu pracuje 75 osób w hotelu, więc jest to jakaś znacząca grupa osób. Oczywiście skorzystaliśmy również z tej pomocy, wystąpiliśmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie płatności, a jednocześnie o ich umorzenie na okres tych 3 miesięcy. Również dostaliśmy tam taka najbardziej namacalna pomoc, którą odczuliśmy, ja odczułem, ale podejrzewam, że wielu przedsiębiorstw, to jest ta subwencja. Ta subwencja, z której myśmy korzystali z tych 8%, co w moim przypadku to było bardzo dużo pieniędzy, one wpłynęły wczoraj na konto.
Czyli z tego programu Polskiego Funduszu Rozwoju, z tych 100 miliardów takich dodatkowych.
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest naprawdę znacząca na pomoc. Oczywiście tutaj trzeba bardzo uważać, też tu przestrzegałem kolegów i koleżanek hotelarzy, ale nie tylko, żeby po prostu, po pierwsze, wiedzieć, na co te pieniądze będą wydawane. One nie mogą być sobie dowolnie wydawane, tam są określone, ale na te wszystkie operacyjne rzeczy jak najbardziej tak, więc tutaj wielka pomoc, bo tutaj wynagrodzenia może być, nawet 25% może być przeznaczone na spłatę kredytów, ale trzeba uważać potem, bo oczywiście będą kontrole i będą rozliczenia. A co ważniejsze jeszcze, będzie można się ubiegać o umorzenie w 75% tej kwoty, oczywiście spełniając pewne warunki, między innymi utrzymanie zatrudnienia przez okres 12 miesięcy. Ale ta pomoc to jest pierwsza taka naprawdę namacalna i dla mnie przynajmniej odczuwalna.
Teraz pytanie do pana Krzysztofa Matysa. Czy ta współpraca właśnie z hotelami, z mniejszymi obiektami, kompleksami turystycznymi, to może być szansa dla biur podróży, agencji podróży na przetrwanie tego trudnego okresu?
No tu kilka rzeczy, na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsze, no, oczywiście, no, bardzo się cieszę i jak tylko będę mógł, to będę starał się pomóc wykorzystać tę szansę lokalnej turystyki, prawda? Bo mamy w całym kryzysie mamy jakiś plus w tym sensie, że ogromna ilość turystów za granicę nie wyjedzie, zostanie w kraju, będzie chciała wypoczywać, więc jest to szansa na rozwój turystyki lokalnej. Jasne też jest, że sami przedsiębiorcy, w sensie miejsca noclegowe, hotele, atrakcje turystyczne tego nie udźwigną w sensie promocyjnym, w sensie zmiany struktury turystyki w Polsce w ogóle. Tu są potrzebne programy, no przynajmniej regionalne, tak? Czyli na przykład województwo podlaskie siada i myśli, co zrobić, żeby zawalczyć o turystę w skali kraju.
Takie PPT, czyli Podlaska Platforma Turystyczna.
Tak, 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 no bo tu też nie ma co się łudzić, że za chwilę zacznie się walka o turystę, prawda, pomiędzy regionami. Te regiony, które będą do tego lepiej przygotowane, które już napisały strategię, które mają już na to pomysł, za chwilę zabiorą tych klientów, którzy mogliby przyjechać do nas. To jest jasne. W kolejnym
czyli sugeruje pan, że im szybciej się uaktywnimy w tej dziedzinie, będziemy ewentualnie proponować takie kompleksowe pakiety, na przykład, że nie tylko w jednym miejscu, ale z możliwością transferu do innego, z pokazaniem atrakcji, że to mogłoby przekonać turystę do Podlasia?
To mniej może chodzi o same pakiety, bo dzisiaj turysta jest w stanie to bardzo łatwo zrobić sobie sam, poruszając
się. No ale zagranica zwyciężała z Polską ze względu na to, że człowiek w jednym miejscu kupował cały pakiet i się w ogóle nie martwił.
Tak, ale to była zagranica, gdzie jest inna kultura, język, mnóstwo niuansów, które jest trudniej samemu zorganizować. Tutaj ja miałbym raczej na myśli coś zupełnie innego, czyli generalnie strategię województwa do wykorzystania tej sytuacji, czyli na przykład zachęcenia turystów, biorąc pod uwagę czynnik też bezpieczeństwa zdrowia w tej sytuacji. Tak?
Tego, czyli co sugeruje pan, że na przykład dopłaty wojewódzkie, że trochę pieniędzy z tej kasy wojewódzkiej bierzemy i jeśli turysta przyjeżdża na Podlasie, tak jak Sycylijczycy proponują, że wezmą na siebie koszt transportu lotniczego i dopłacą za część kosztów pobytu po to, żeby ściągnąć turystów do siebie. To samo można przecież zrobić i na Podlasiu.
Ale oczywiście i to bezwzględnie, bo konkurencja w tym zakresie w ramach Europy i świata, jak już granice się otworzą, a za chwilę chciałbym powiedzieć, jak one będą się otwierały, bo to, na to też można się przygotować, biorąc pod uwagę turystykę u nas w regionie, to z całą pewnością ta konkurencja będzie i region powinien być na to przygotowany, ale chociażby w warstwie promocyjnej i reklamowej, tłumaczącej turystom, że w naszym regionie turystyka stoi mniejszymi obiektami na przykład, które można uznać za
bardziej bezpieczne.
Przynajmniej w wyobrażeniu, bardziej akceptowalne przez turystę, prawda? Że u nas są większe przestrzenie, że nie będzie tłoku jak na Krupówkach na przykład, prawda? Czy w kolejce nadmorskie oko. To są wszystko argumenty, które można starać się wykorzystać. Raz otwieranie granic. Bardzo możliwe, że nasi sąsiedzi w ramach tych krajów najbliższych z Unii Europejskiej, Grupy Wyszehradzkiej, etc., zaproponują nam coś w rodzaju zrobienia takiej lokalnej bańki, tak? Że najpierw otwórzmy granicę z Czechami, Słowacją.
No tak.
I zobaczmy, co będzie. Tak? I wtedy, jeśli się na to zgodzimy, to nie tylko po to, żebyśmy swoich turystów wysłali do Czech i na Słowację, ale również powalczyli o turystę czeskiego i słowackiego, prawda?
No mamy Litwę. Mamy
Litwę i tak dalej. I pytanie, czy mamy do tego jakąś strategię jako region, czy też poszczególny pojedynczy hotel czy restauracja albo atrakcja turystyczna u nas w regionie będzie musiała o tym myśleć sama. I przy takim rozproszeniu, przy takich środkach, jakimi te podmioty dysponują, to nic
nie ma szans żadnych.
No, oczywiście.
Pytanie do pana Andrzeja Burkiewicza. Czy właśnie taką swego rodzaju podlaską strategię na pandemię, czy wychodzenie z pandemii turystycznej warto byłoby przygotować, żeby można było na przykład skorzystać z pewnych funduszy i dopłacić turyście, by przyjechał? Jak pan sądzi?
Oczywiście, że tak. Ja uważam, że to, co zresztą Krzysztof powiedział, my powinniśmy ten element wykorzystać, a jak na razie niestety ja tutaj nie widzę ani ze strony Urzędu Marszałkowskiego jakichkolwiek takich ruchów, które by w tym kierunku szły. Ja nie wiem, dlaczego do tej pory jeszcze z branżą nikt nie porozmawiał, jak my to widzimy, jak my byśmy chcieli to promować, jak my byśmy chcieli tych gości pozyskiwać. Tutaj chyba ktoś gdzieś zaspał albo nie wiem, czym innym się zajmuje. Jak najbardziej tak, ja zawsze twierdzę, że siła jest w grupie, im więcej nas będzie i będziemy mówili w jednym językiem i w kierunku do tych naszych potencjalnych turystów i gości, jak najbardziej tak. Powinniśmy to zrobić i to zrobić jak najszybciej. Ja uważam, że już jesteśmy spóźnieni, bo to trzeba było zrobić 2 miesiące temu, wtedy, kiedy ta pandemia została ogłoszona, wiedząc o tym, że my wiedzieliśmy, że otworzymy się gdzieś w okolicach czerwca. O tym się mówiło głośno od samego początku. Otworzyliśmy się częściowo już w maju i dobrze. Możemy się jeszcze do tego bardziej przygotować, żeby gość się czuł u nas bezpiecznie. Natomiast brakuje takiej wspólnej promocji. Jak najbardziej tak, to apeluję do tych organizacji, żeby, ale szczególnie do Urzędu Marszałkowskiego moim zdaniem, żeby zainicjował taką współpracę między biurami, między obiektami noclegowymi, hotelowymi. Stoimy otworem, jak najbardziej chcemy zapraszać gości nie tylko z Polski, ale to, co Krzysztof powiedział, Czechy, Słowacja, może Litwa, może Łotwa, Estonia. Przecież to byli nasi potencjalni goście, mieliśmy ich bardzo dużo. Ja mówię tutaj o sobie, to była ta często też i przejazdówka z północy na południe, tak? Nocowali u nas w jedną i w drugą stronę, ale były też pobyty dłuższe, 3-5-7-dniowe.
No tak, tutaj są Estończycy, Finowie, także Szwedzi mogą już dojeżdżać.
Chcę im przypomnieć, że my już jesteśmy otwarci, bo być może, że oni nawet tego nie wiedzą.
No właśnie, jest. Pytanie do pani Emilii Andrzejewskiej. Też się pani dołącza do takiej podlaskiej platformy turystycznej?
Halo, halo.
Tak, tak, tak. Pytam.
Coś mi przerwało, gdybym mogła jeszcze raz pytanie.
Czy też no, przyłączyłaby pani do pomysłu pod nazwą Podlaska Platforma Turystyczna, żeby pokazać ofertę turystyczną naszego województwa, pokazać możliwości i wskazać fakt, że przy tym rozproszeniu bazy nasza turystyka na Podlasiu jest bardziej bezpieczna?
No zdecydowanie, no ja też jestem otwarta na taką współpracę. Tak jak tutaj pan wspomniał o tym Urzędzie Marszałkowskim, tak sobie pomyślałam, że może warto było, że tak powiem, też z naszej strony, ze strony hotelarzy i właśnie takich miejsc noclegowych zainicjować z naszej strony pewien jakby sygnał, że jesteśmy otwarci na rozmowy. Wydaje mi się, że tak jak pan mówił, no jesteśmy spóźnieni. Myślę, że nawet jeżeli to ruszy w tym roku, to owoce tego będziemy zbierać w sezonie przyszłym. Takie mam odczucia tej całej kampanii, jeżeli ona w ogóle dojdzie do skutku. No my na razie na tą chwilę działamy na własną rękę, bo jakby no nikt jakby z jakąś inicjatywą tutaj ze strony miasta nie wyszedł. Jeżeli chodzi o Podlasie, no bo o tym regionie, bo akurat tutaj działam, mogę mówić, moim zdaniem jest on bardzo słabo przygotowany w ogóle na ruch jakikolwiek turystyczny. Brakuje map, informacji, aplikacji. No, no myślę, że to jest na dzień dzisiejszy i tak jest już od bardzo wielu lat w bardzo średnim stopniu przygotowane, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli takie ruchy i takie rozmowy się rozpoczną w tym roku, to tak jak wspomniałam, no przyszły rok będzie tutaj dawał tego owoce, bo to jest proces długotrwały. Cała, jakby zaplanowanie tej całej kampanii rozwoju i współpracy między hotelami i miejscami noclegowymi, no to na pewno nie będzie miesiąc, tak myślę.
Półtora miliona... Tak, proszę dokończyć.
No jakby tak jak wspominałam, no jakby ja jak najbardziej tutaj chętnie, ja myślę też, że warto właśnie połączyć te regiony, czyli Augustów, Mazury, Suwalszczyzna, Podlasie, bo no jesteśmy jednak blisko siebie i ta współpraca mogła być bardziej taka zacieśniona.
I zawsze z możliwością wypadu czy na Litwę, czy w inne tamtejsze rejony. 1,5 miliona dzieci i młodzieży wyjeżdża rokrocznie na obozy, kolonie i tym podobnie. Czy można o tym myśleć? Czy ograniczenia będą tak duże, że ten ruch kolonijno-obozowy nie wróci w ogóle na rynek jako oferta? Jak pani sądzi?
Dobrze, że pan też o tym wspomniał, ponieważ my już mamy zapytania ze strony szkół na tak zwane zielone szkoły. W tamtym tygodniu jakby dotarły do mnie dwa takie zapytania z takim, no, taką wskazówką, że jeszcze nie są pewni, czy to w ogóle dojdzie do skutku, ale pytają, bo chcą mieć pewną bazę i informację, czy w ogóle jest szansa zorganizowania tego typu wyjazdu w naszym obiekcie. Więc jakieś zainteresowanie tym jest. No, ze swojej strony, no też jakby, no nie mam, nie wiem.
Przekonania do tego.
Tak, przekonania, czy to w ogóle będzie się odbywać, bo jednak no tutaj pani wystosowała zapytanie na ponad 50 osób, dzieci i młodzieży. No takie wyjazdy są dosyć wymagające, jeżeli chodzi o organizację w takich normalnych warunkach, już nie mówiąc o warunkach sanitarnych, które w tej chwili musimy zachować.
Pytanie do Andrzeja Burkiewicza. Czy ten ruch kolonijno-obozowy się odrodzi, czy raczej w tym roku możemy o tym zapomnieć i liczyć tylko bardziej na rodzinne wyjazdy?
Ja pamiętam, że ten segment akurat, o którym mówimy, no mnie nie dotyczy. Ja nie przyjmuję na obozy kolonie, natomiast przyjmuję rodziny z dziećmi oczywiście na pobyty. Natomiast powiem, że z komunikacji...
No, ale obok tam są takie obiekty, w których koloniści mogą wypoczywać.
Po sąsiedzku nawet mam. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że z komunikatu, który przedstawił pan minister zdrowia chyba z 2 albo 3 tygodnie temu, wynikało jasno, że kolonie, obozy w tym roku się nie odbędą. On nawet użył jeszcze określenia takiego, że zapomnijmy o w czasach typu zeszłego roku, bo one też już takie nie będą, co akurat po jego wypowiedzi niestety masowo były telefony, które rezerwacje anulowały, bo stwierdzili, że bo ja też mam dzieci, no ja z dziećmi chcę przyjechać, w związku z powyższym, skoro nie będę, to myśmy musieli prostować słowa pana ministra, że to nie do końca tak jest, jak państwo to odbierali. Więc moim zdaniem w tym roku kolonie i obozy się nie odbędą.
I to warto przyjąć do wiadomości. Krzysztof Matys, również pan sądzi, że te obozy i kolonie nie dojdą do skutku?
Jeśli tak, to będzie to katastrofa ekonomiczna dla całego segmentu zajmującego się tym, bo obiekty noclegowe, wyspecjalizowane akurat w przyjmowaniu kolonii obozów młodzieżowych, jak wiadomo, mają dość krótki sezon. Odpadły już zielone szkoły, okres maja i czerwca, wycieczki szkolne. Jeśli odpadną też kolonie i obozy wakacyjne, no to trudno sobie wyobrazić ekonomiczne skutki tego, ale zawsze staram się postarajmy się patrzeć na to tak zdroworozsądkowo, co z dziećmi i młodzieżą w trakcie wakacji, jeśli nie wyjadą na te kolonie i obozy. Naprawdę zakładamy, że ryzyko zakażenia będzie mniejsze w zatłoczonych letnich miastach, gdzie młodzież będzie tłumnie odwiedzać na przykład z nudów galerie handlowe? Albo wisieć w zgrupowaniach dużych na trzepaku. Proponowałbym podejść do tego w ten sposób. Co mamy w zamian? Tu nie tylko chodzi o interes ekonomiczny obiektów noclegowych, które przyjmują kolonistów i młodzież w trakcie wakacji. Tu chodzi również o samą młodzież, o te dzieci. Co innego mamy im do zaproponowania w czasie wakacji? W niejednym domu, w niejednej rodzinie ludzie już są zmęczeni obecnością dzieci w wyniku edukacji na odległość. Jeśli przeciągniemy to na wakacje, nikomu dobrze to nie zrobi. Ani tym dzieciom, ani rodzicom, a już na pewno nie zrobi dobrze gospodarce. Więc postulowałbym przyjrzeniu się temu problemowi trochę głębiej i przeanalizowaniu go od również tej strony.
Czyli jednak, gdyby były jakieś szanse na to, żeby można było te wyjazdy kolonijno-obozowe zorganizować, to tak, albo no, nic i tylko pozostaje rodzina, agroturystyka, która w tym roku może zwyciężyć przy tych wszystkich ograniczeniach, które są wprowadzone w związku z epidemią. Będziemy do sprawy wracali, będziemy sprawę analizowali, będziemy także przyglądali się, czy tę trudną sytuację uda się wypromować w pozytywny sposób, jeśli chodzi o możliwości turystyczne, na przykład województwa podlaskiego, stworzenia takiej większej oferty i większej reklamy naszych możliwości turystycznych, jeśli chodzi o kraj i nie tylko, nawet na tę bliższą zagranicę. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Emilia Andrzejewska, właścicielka baristacji kompleksu Maciejówka. Dziękuję pani pięknie.
Dziękuję również.
Andrzej Burkiewicz, dyrektor hotelu Warszawa w Augustowie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I Krzysztof Matys, właściciel autorskiego biura podróży w Białymstoku.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję również za spotkanie, za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.